Jak już mówiliśmy w faktach i w radiu RMF24, na Księżycu lada chwila wyląduje japoński lądownik firmy iSpace wraz z takim miniaturowym łazikiem i szeregiem aparatów naukowych. To jest pierwsze w historii prywatne lądowanie na Księżycu. A z nami teraz zapowiadany gość Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, który śledzi to wydarzenie. Witam cię, Łukaszu. Co się tam mogło stać? Bo z tego, co mówili przed chwilą inżynierowie, straciliśmy łączność z satelitą. Co tam się mogło wydarzyć?
Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Znaczy tak, łączność z lądownikiem była do samego końca, bo w momencie, gdy było już około, powiedzmy tam 100-200 metrów, jeszcze była łączność i telemetria na tym ostatnim podejściu. Oni zapowiadali oczywiście, że w momencie lądowania ta łączność zostanie zerwana na chwilę. I na ten moment, po wystąpieniu CEO, wiemy, że nie udało im się przywrócić łączności. Więc teraz tak, mamy kilka scenariuszy. Pierwsza rzecz, że faktycznie, pierwszy scenariusz taki najgorszy, że nie udało się, no i mamy mały krater na miejscu, że faktycznie lądownik po prostu wpadł i nie udało się wyhamować. Ja może jeszcze od razu powiem, że lądownik ulądował w pełni autonomicznie, więc to było autonomiczne lądowanie. Drugi scenariusz jest taki, że być może coś po prostu z systemem łączności jest i w tym momencie sprawdzają zarówno hardware, sprawdzają wszystkie, no i musi to potrwać. Jest jeszcze taki scenariusz, że być może trzeba będzie zrobić po prostu reboot systemu i zanim on się podniesie, zanim wszystkie dane, że tak powiem, spłyną, no to wtedy może na razie stacja kontroli na Ziemi, czyli która się mieści w Tokio, bo tam jest centrum kontroli misji, no oświadczyła, że nie udało im się nawiązać łączności. Tyle wiemy na dziś, tyle wiemy na teraz, oczywiście trzymamy kciuki. Ale mimo wszystko, czy to się nawet, jeżeli nawet by się nie udało, jeżeli nawet okazałoby się, że haku to jest stracone, to ja myślę, że iSpace'owi można pogratulować. Można spokojnie powiedzieć, drogi iSpace, omedy tego zajmas. Tylko, że będą z tego wszystkiego mieli bardzo dużo danych. Jest to pierwsza ich próba tego typu. No to jest firma prywatna, więc to jest lądowanie prywatne. To jest
Japończycy piszą historię?
Japończycy piszą historię, pisze ją niedawne... udana porażka SpaceXa, bo to też są wszystko rzeczy, które są ze sobą związane. To jest podejście iteracyjne, jak widać. Oni już nawet w trakcie tego próby lądowania mówili już o kolejnych, bo to jest misja M1, mówili o misji M2, o M3, która już będzie w ramach programów NASA-owskich i w ramach Artemis. Tak się dzieje w kosmosie. Tak się dzieje. No, mam nadzieję, że się uda mimo wszystko nawiązać łączność, dlatego że to by było bardzo ciekawe połączenie kompletnie prywatnej misji, gdzie prywatna firma na zlecenie oczywiście rządowe, bo tutaj na pokładzie mamy jeszcze łazik Rashid, taki malutki, księżycowy, ale na przykład wykupiła usługi wtedy od firmy SpaceX, która tam dostarczyła na orbitę sam payload, czyli Hakuto sondę. No pokazuje, że tworzy nam się taka księżycowa, moon economy nam się tworzy powoli.
A dlaczego lądowanie na Księżycu to jest jedno z największych wyzwań technologicznych i naukowych ludzkości? Jak się o tym pisze przynajmniej?
No nie napisałem. Znaczy, każde lądowanie na innym globie jest na pewno dużym wyzwaniem. Myślę, że większym wyzwaniem jest mimo wszystko lądowanie na Marsie. Natomiast no, Księżyc jest też specyficzny z uwagi też na jego powierzchnię, tak? na ten regolit. Są też miejsca, w którym no właśnie traci się łączność. W momencie, gdy nic nie widzimy i lądowanie jest tak naprawdę w pełni autonomiczne, jedyne co obserwujemy, to obserwujemy, bo te animacje, które były, to są tylko animacje. My nie widzieliśmy tego z żadnych kamer tego lądowania. No to na pewno jest to wyzwanie, ponieważ no wszystko trzeba przewidzieć, wszystko trzeba zaprogramować, a zawsze jeszcze coś może się wydarzyć. Oczywiście te systemy są projektowane redundantnie, tam oczywiście są backupów robione i tak dalej, systemy mają swoje jakieś dodatkowe, zewnętrzne, dodatkowe, drugie obwody, natomiast zawsze coś może pójść nie tak. No takie ryzyko, ale każde ryzyko jest wdrukowane w sukces. Jak nawiązując do tych niedawnej tego wybuchu lotu SpaceX, no to przypomnijmy sobie, że już zapomnieliśmy, ile było porażek i katastrof tych pierwszych rakiet SpaceXa Falcon, o których teraz nikt nie pamięta, bo na przykład Hakuto na orbitę wyniosła właśnie rakieta Falcon SpaceXa, więc o tych pierwszych porażkach SpaceXa już się tak naprawdę zapomniało, tak? Skupiamy się, więc no, to zawsze to będzie tak, Zawsze będziemy coś takiego obserwować, byle byśmy obserwowali to w lotach bezzałogowych.
Misja nosi nazwę Hakuto Air. Hakuto oznacza w języku japońskim biały królik i odnosi się do japońskiego mitu, który mówi o tym, że na Księżycu żyje biały królik. Czego będą szukać na Księżycu? Co jest tym białym królikiem?
Po pierwsze, kwestia regolitu, kwestia tak naprawdę badania gruntu, kwestia badania powierzchni księżycowej. Wszystkie te misje mają za zadanie i zarówno te, o których dzisiaj rozmawiamy, misje, które nadchodzą w ramach programu Artemis, bo niedawno oglądaliśmy z sukcesem zeszłoroczne okrążenie księżyca w ramach pierwszej misji Artemis. Czego będą szukać? Będą szukać możliwości osiedlania się człowieka na Księżycu, możliwości tego, w jaki sposób będzie można wykorzystywać powierzchnię, czy to, co jest pod powierzchnią też Księżyca, do budowy baz księżycowych. Baz, dlatego że NASA niedawno powiedziała, że nie będzie się skupiać na jednej, ale zapowiedziała, że kilka baz będzie powstawać w ramach projektu Artemis. Będą szukane też minerały. Tutaj dużo się mówi zarówno o kwestii Helium-3, ale na przykład tor, który można transmutować w uranium. W związku z czym wszystkie te zadania mają służyć do tego, żeby człowiek na stałe zagościł na Księżycu, a kiedy to się stanie, no to będzie tak naprawdę, ruszy nam zupełnie nowy obszar ekonomiczny, tak? Dlatego że każda taka już stała misja będzie potrzebowała nowych usług. Chińczycy, którzy zapowiadają loty na Księżyc, już nie tylko mówią o samym lądowaniu, ale mówią też o całej flotylli satelitów telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, po to, żeby można było właśnie bardzo łatwo uchwycić kontakt, bo wyobraźmy sobie teraz, że w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, gdyby dookoła Księżyca mielibyśmy na przykład flotę satelitów telekomunikacyjnych, no to zawsze można by było poprosić innego operatora o to, żeby sprawdził, czy oni na przykład mogą nawiązać kontakt z takim lądownikiem, prawda? Mhm. Natomiast no tutaj bezpośrednio czekają na sygnał. W związku z czym budujemy powoli nową księżycową ekonomię, nowy księżycowy ekosystem, który będzie wymagał jeszcze większej ilości usług.
A lądowanie na Księżycu misji iSpace to jest kolejny dowód na to, że prywatne firmy odgrywają coraz większą rolę w eksploracji kosmicznej?
Tak. Mamy do czynienia już od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tym obszarem New Space. No właśnie iSpace jest takim przykładem firmy z tego nowego kosmosu, jak to można przetłumaczyć ewentualnie. Po prostu mamy pełną komercjalizację tego sektora, gdzie, a tutaj jeszcze na dodatek firma prywatna, za prywatne pieniądze wykupiła usługi u drugiej prywatnej firmy w postaci właśnie SpaceXa, żeby ich wyniósł na to w kierunku Księżyca. Firmy z tego obszaru New Space rewolucjonizują ten rynek, ale robią to w różny sposób, dlatego że firmy z sektora New Space, one się charakteryzują też przede wszystkim zupełnie innym czasami podejściem do zarządzania projektami. W obszarze dawnym, czyli takim rozwiniętym, tym starodawnym, staroświeckim, można by powiedzieć na dzisiejsze czasy, ale pewnym obszarze nasowskim, mieliśmy systemy zarządzania projektami tak zwane wodospadowe, waterfall czy V. Tutaj mamy modele na przykład znane z programowania, czyli właśnie modele iteracyjne. W momencie, gdy coś zadziała, nie zadziała, wyciągamy wnioski, poprawiamy, budujemy nowy model, ten nie zadziała, dobrze, wyciągamy wnioski, budujemy następny model. I to widać. To widać na przykładzie SpaceXa, to widać właśnie w tym momencie na przykładzie też tej firmy, po to tak naprawdę, żeby w tym krótszym okresie, właśnie eksperymentując z następnymi etapami, przyspieszyć tą krzywą uczenia się. Z czego to się bierze? Bierze to z tego, że za tymi firmami stoją inwestorzy, którzy jednak oczekują krótszych okresów właśnie zarobku, tak? Niż do tej pory na przykład, nie wiem, amerykański rząd, który inwestuje w NASA, takie długofalowe projekty. Inwestorzy prywatni nie mają takiej cierpliwości kilkudziesięcioletniej, więc oczekują szybkiego wyjścia na przykład z inwestycjami, w związku z czym te firmy działają bardzo odważnie, bardzo drapieżnie, ale przez to, ponieważ ich jest też coraz więcej, no ten system zaczyna mocno, bardzo dynamicznie się rozwijać. To po pierwsze. Po drugie, dzięki temu, że te firmy się prywatne pojawiły, zaczynają się pojawiać zupełnie nowe usługi, o których do tej pory nie mówiliśmy, bo im więcej będziemy mieć na orbicie obiektów, im więcej będziemy mieć na orbicie księżycowej i na Księżycu, tym pojawią się nowe usługi. Usługi na przykład usług na orbicie. To mogę słuchaczom porównać tylko do autostrady, kończąc wątek, w którym mamy mnóstwo pojazdów, pojazdy transportowe, emergency i nagle pojawia się wysięgnik. Najpierw pojawia się specjalny samolot holujący na przykład, tak? Bo coś się stało.
No właśnie, Srebrny Glob jest ostatnio w centrum uwagi. Amerykanie chcą, żeby człowiek na niego wrócił. Misja Artemis 3 w 2025 roku ma być pierwszą z ponownym lądowaniem człowieka na Księżycu. Równie ambitne plany ogłosili Chińczycy. Oni chcą zrobić to w ciągu 7 lat, a nawet zrobić coś więcej. Co zapowiedziano?
Chińczycy w tym momencie, ponieważ widać, że rozwija się, jak mamy taki system światowy dwóch biegunów. Ten zachodni program kosmiczny, program Artemis księżycowy, do którego też Polska dołączyła. No i mamy chiński program kosmiczny, który idzie zupełnie swoim trybem. I chińska agencja kosmiczna, oczywiście miejmy na uwadze, że to są zapowiedzi i ciężko nam też z naszego obszaru weryfikować, ponieważ jest dosyć mały wgląd w szczegóły chińskiego programu kosmicznego, aż taki. Natomiast niedawne wystąpienie szefa, autora chińskiego programu kosmicznego, pana Wu, zapowiedział, że w ciągu 7 lat, do 2030 roku, będą chcieli założyć stację naukowo-badawczą na Księżycu. Może to brzmieć bardzo surrealistycznie, ale z drugiej strony, jak zobaczymy, w jakim tempie oni budowali niedawno i zakończyli budowę swojej stacji orbitalnej, w jakim tempie oni dostarczają i zaczęli już, że tak powiem, loty załogowe, a nawet ostatnio, jeśli oczywiście wierzyć doniesieniom, ogłosili, że mają 100% odzyskiwania tlenu i około 90% odzyskiwania wody na tej stacji, no to należy jednak mimo wszystko przyjmować, że w najbliższych na pewno, nie wiem czy 7, ale na pewno dekadzie albo może lekko więcej, Chińczycy faktycznie na tym księżycu wylądują. I faktycznie Chińczycy zaczną swój własny program załogowy, do którego być może będą się przyłączać kraje, które zaczynają coraz częściej patrzeć na Chiny jako właśnie ten podmiot, którym też warto kooperować, tak? W dłuższej perspektywie.
A czy Chińczycy w tym wyścigu po cenne księżycowe surowce są na pierwszej pozycji?
Ciężko mi określać, kto jest na pierwszej pozycji.
Dlatego, no bo jeżeli za 7 lat chcą być na Księżycu, jak powiedziałeś, ambitne, może realne.
Znaczy to jeszcze nie oznacza, że oni są w jakimś wyścigu pierwsi. Na pewno w kwestii postawienia, lądowania i tak dalej. No, Stany Zjednoczone, NASA plus jego partnerzy NASA w ramach programu Artemis Accords, do którego kilkadziesiąt krajów należy, robią to troszeczkę inaczej. Robią to metodami, właśnie etapami, gdzie najpierw mamy testy. Wiadomo, że troszeczkę trudniej jest realizować projekt wielonarodowy, który też musi uwzględniać interesy państw, musi uwzględniać negocjacje, musi uwzględniać zupełnie różne kultury technologiczne, trzeba to wszystko integrować. A co innego, gdy robi to jeden kraj, który po pierwsze tak, nie musi się liczyć z opinią publiczną, no bo tak naprawdę co my wiemy o chińskim programie kosmicznym? Co my wiemy o porażkach chińskiego programu kosmicznego?
Nic.
Tyle, co nam przekazuje chińska agencja informacyjna i to wszystko, prawda? Chiński program kosmiczny jest również bardzo mocno, jest właściwie oparty o i właścicielem, jakby można powiedzieć, kto jest ownerem chińskiego programu kosmicznego, jest Armia Ludowa, więc w związku z czym no, to jest program wojskowy, w związku z czym jeżeli potrzebują zwiększyć budżet na różne rzeczy, to wystarczy po prostu, że udokumentują to zewnętrznie i te pieniądze się znajdują. Więc zupełnie inny system. Jeżeli NASA by chciała z jakiego powodu zwiększyć budżet, no to czekają długa droga, tak jak obserwowaliśmy w ostatnich latach, do tego, żeby przekonać kongresmenów, aby podwyższyć. A zawsze jeszcze administracja, czyli Biały Dom, może coś takiego skasować, co obserwowaliśmy na przykład przy programie Constellation. A Chińczycy nie mają tych problemów. Nie mają takich problemów właśnie czysto administracyjnych. Mają inne swoje problemy, ale nie mają tego. Czy będą pierwsi po surowce? Tego nie wiem, dlatego że to jest kwestia, gdzie wylądują i gdzie te surowce znajdą. Poza tym pytanie, co nazywamy surowcami naturalnymi. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo surowcami naturalnymi na Ziemi nazywamy te rzeczy, które wykorzystujemy do czegoś, tak? W momencie, zanim Łukasiewicz pokazał, jak przetwarzać ropę i co można z ropy naftowej robić, to nie uważano ropy naftowej za surowiec naturalny Ziemi. Zupełnie inne surowce wtedy naturalne wykorzystywaliśmy. Księżyc docelowo ma być siedliskiem ziemian, tak będę na to mimo wszystko nazywał, no i ma być tą stacją przesiadkową w drodze na Marsa, bo to nie jest nasz docelowy kierunek, naszym kierunkiem jest Mars i dalej. Tak? W związku z czym Pierwsza rzecz, którą na Księżycu należy zapewnić, to jest przede wszystkim nie surowce naturalne, bo to nie lecimy się tam wzbogacać, tylko jeżeli mamy tam zostać, mamy operować, musimy nauczyć się wytwarzać tlen i znaleźć wodę.
To no jest... Chińczycy już to potrafią, jak mówiłeś przed chwilą.
Chińczycy już to potrafią, potrafią to odzyskiwać, natomiast no, odzyskiwanie z czegoś, co zostało już przywiezione i jest w jakimś obiegu, to jest jedna rzecz. Najpierw trzeba oczywiście to dostarczyć na powierzchni Księżyca. Lądowanie, że tak powiem, grupki astronautów, tak jak było w programach Apollo, gdzie no, nie było jakichś wielkich zbiorników wodnych pozostawionych wcześniej, to jest jeszcze inna historia. Ja myślę, że na pewno będzie ta rywalizacja, na pewno będzie ten wyścig. Miejmy nadzieję, że to, co się dzieje na Ziemi, pomiędzy jakieś napięcia geopolityczne pomiędzy Stanami a Chinami, nie przeniosą się na Księżyc, bo to wtedy moglibyśmy obserwować dosyć ciekawe zjawisko, bo niektórzy przewidują, że jeżeli chodzi o wojnę jakąś pomiędzy tymi dwoma mocarstwami, ona się może przenieść na obszary kosmiczne. Tak? No, ja mimo wszystko trzymam kciuki za pokojowe wykorzystanie tej przestrzeni kosmicznej. W pierwszej kolejności woda, tlen, w drugiej kolejności oczywiście kwestia, i teraz tutaj jest dyskusja między naukowcami, czy pójdziemy w helium-3, czyli ten izotop helu, który mówi się, że 1 gram może zasilić całe miasto, czy pójdziemy w tor i pójdziemy w tego typu działania, ponieważ też widziałem takie dyskusje, tak, żeby raczej nie iść w hel, czy i tak dalej, bo jeszcze nie wiemy, jak to przetwarzać, tylko pójść w rzeczy sprawdzone, pójść w kwestie fizyki jądrowej. No, kwestia jest produkcji własnego paliwa na własnego systemu energetycznego, własnego paliwa. Są w ogóle różne inne systemy. Kwestia pozyskiwania energii słonecznej, kwestia przekazywania tej energii na przykład. Różne absolutnie systemy, różne koncepcje się ścierają. No i zobaczymy, będziemy to obserwować. Na pewno powiem jedno, żyjemy w tak niesamowitych czasach, w takim dynamice tego, co się dzieje, ale między innymi ta dynamika, ona jest dzięki takim wydarzeniom jak dzisiaj. Start nie udał się, są wyciągane wnioski, ale te wnioski są wyciągane z prawdziwej misji, tak? Nie z jakiejś symulacji komputerowej. Jeżeli faktycznie nie uda się odzyskać kontaktu z tym łazikiem i okaże się, że on jest stracony, to będzie to potężna dawka wiedzy dla firmy i dla wszystkich, którzy im zaufali, do tego, żeby właśnie następną misję przygotować już zupełnie na innej bazie. Tak? W ten sposób popychamy to do przodu.
Szef amerykańskiej NASA Bill Nelson kiedyś w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild wyraził obawę, że gdyby doszło do budowy planowanej przez władze w Pekinie stałej stacji księżycowej, Chińska Republika Ludowa mogłaby odmówić innym krajom dostępu do satelity Ziemi. To jest realny scenariusz?
To jest realny scenariusz, dlatego że pamiętajmy, że to jakby wszystkie te obiekty, one należą do kogoś. I jeżeli mamy sytuację, w której no, ta geopolityka ziemska, ona się zrobiła bardzo taka, jak to się mówi, no, siekiera w powietrzu wisi, tak? Czuć ją na każdym kroku. Chińczycy, to nawet jak jeździ na konferencje różne kosmiczne, to gdzieś tam są nakazy, żeby firmy na przykład nie ujawniały pewnych rzeczy Chińczykom, bo to jednak to szpiegostwo gospodarcze czy szpiegostwo przemysłowe jest i wiemy doskonale o tym i nie musimy tego nawet komentować. W związku z czym no, jest ta rywalizacja. Może dojść tak naprawdę do tego, że będziemy mieć dwubiegunowość tego wszystkiego, że będziemy mieć dwie rzeczywistości, że będziemy mieć rzeczywistość, w której obecnie my żyjemy, bo Polska należy do tego obozu właśnie nasowskiego, esowskiego, a będzie rzeczywistość chińska, do której, co ciekawe, próbują się dostać Rosjanie, ponieważ ich program kosmiczny się kompletnie teraz wykoleił i próbują, że tak powiem, też drzwiami chińskimi, natomiast no, Chińczycy raczej na tym etapie ich nie potrzebują. Pytanie, czy czeka nas faktycznie taka dwubiegunowość, czy czeka nas scenariusz mimo wszystko, scenariusz z filmu czy z książki Marsjanin, gdzie no, w razie takiej najgorszej ostateczności mimo wszystko doszło do misji ratunkowej wspólnych sił, tak? Zobaczymy, dlatego że to wszystko się odbija tak naprawdę i wszystko zależy, rozgrywa się w pałacu Komunistycznej Partii Chin i w Białym Domu, więc myślę, że tutaj będą się odbywać zapadać pewne decyzje.
Aby to był ten właśnie optymistyczny scenariusz. To Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Bardzo dziękujemy i dobrego wieczoru.
Dziękuję pięknie.